Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy samouków – Królowie wielkiego biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński.
Walt Disney. Właściwie Walter Elias Disney. 1901-1966. Amerykański producent filmów animowanych, reżyser, scenarzysta, animator, aktor dubbingowy i wizjoner. Twórca słynnych parków rozrywki Disneyland. Na świecie żyje niewiele osób, które nigdy nie słyszały o Disneyu. Czy jest jakieś dziecko, które nie marzyłoby o podróży do Disneylandu? Stworzone przez Walta Disneya postaci jak Myszka Miki, Pies Pluto czy Kaczor Donald zawładnęły dziecięcą wyobraźnią. Przyniosły mu miłość widzów i nieśmiertelność. Dały także wiele nagród, odznaczeń i wyróżnień. Aż 59 razy był nominowany do Oscara, z czego otrzymał 22 zwykłe statuetki i 4 honorowe. Jest jedynym twórcą, który zdobył 4 Oscary w ciągu jednej gali, we wszystkich kategoriach, do których był nominowany. Oprócz honorów, Disney dorobił się także fortuny. Był jak król Midas. Zamieniał w złoto wszystko, czego dotknął. W latach 60. został władcą imperium finansowego. Stworzona przez niego firma Walt Disney Productions, znana obecnie pod nazwą Walt Disney Company, jest dziś największą korporacją medialną świata. Przynosi ponad 3 miliardy dolarów zysku rocznie. Co sprawiło, że Walt Disney osiągnął tak ogromny sukces? Na początku nic na to nie wskazywało. Przyszedł na świat w biednej rodzinie. Jego ojciec nigdzie nie mógł zagrzać na dłużej miejsca, zmieniał posady i adresy, wciąż zaciągając nowe długi. Wędrował po całym kraju w poszukiwaniu lepszego losu, ciągnąc za sobą rodzinę i odreagowując na niej swoje niepowodzenia. Dla piątki dzieci, 4 synów i 1 córki był bardzo surowy, ale to Walt stał się jego kozłem ofiarnym. Zwłaszcza na nim wyładowywał swą złość. Za każde nieposłuszeństwo karał go chłostą. Mały chłopiec nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Czuł się gorszy od innych, niekochany. Jedynym pocieszeniem był dla niego starszy brat Roy i marzenia. Te marzenia napędzały go przez całe życie. Nadały mu sens. Dodały siły i skuteczności jego działaniom. Przez całe życie, również zawodowe, wspierał go też Roy. Walt zakończył edukację w wieku 16 lat. Nie osiągał zbyt dobrych wyników w nauce, nie miał do tego głowy. Ciągle był niewyspany, nie mógł się skoncentrować. Wstawał już o 3 rano, żeby roznieść gazety.
Musiał finansowo wspomagać rodzinę.
Planował jednak dalszą naukę i dostał się nawet do Kansas City Art School. Od dziecka bowiem świetnie rysował. Dzięki temu zajęciu tworzył inny świat, piękniejszy niż ten rzeczywisty. Na rysowanie przeznaczał każdą wolną chwilę. Doskonalił swój talent, nie przeczuwając jeszcze, że przyniesie mu on wolność materialną i sławę. Pierwszego dolara zarobił, rysując ulubionego konia doktora Sherwooda. Swoje rysunki sprzedawał też innym sąsiadom, a nawet gazetom. Zamiary kontynuowania nauki szkolnej przerwała jednak I wojna światowa. Disney zaciągnął się do Czerwonego Krzyża jako kierowca ambulansu we Francji. Na swojej karetce narysował kreskówkową postać. Do domu wrócił w 1919 roku. Wrócił też do zarobkowania rysownictwem. Wraz z przyjacielem, genialnym rysownikiem Abem Iwerksem, zajął się produkcją reklamówek dla kin, ale jego głowa pełna już była innych marzeń związanych właśnie z 10. muzą, czyli kinem. Wymyślił, że będzie twórcą filmów rysunkowych, choć w tamtym czasie było ich niewiele i nie cieszyły się popularnością. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, można zaryzykować twierdzenie, że odkrył niezagospodarowaną niszę i postanowił ją wykorzystać. Co to oznaczało? Na początek trudności i zdecydowanie się na los samouka bazującego głównie na własnym doświadczeniu, bo dziedzina filmu, której zamierzał się poświęcić, dopiero raczkowała. W końcu w 1923 roku postanowił wyjść swoim marzeniom naprzeciw. Z 40 dolarami i rozpoczętym filmem rysunkowym w starej walizce wyruszył do Hollywood. Ale tam nie chciało go zatrudnić żadne studio filmowe. Nie potrzebowano ani animatorów, ani reżyserów, tym bardziej zielonych, bez doświadczenia. To go jednak nie zraziło. W garażu stryja założył własne laboratorium, w którym znów wraz z Abem zaczął tworzyć filmy o Alicji, małej dziewczynce podróżującej do świata aminków w technice mieszanej, zdjęciowo animowanej. Nauczył się tego podpatrując pracę prekursorów animacji. Finansowaniem filmów zajęli się Margaret Winkler, jedna z najważniejszych postaci ówczesnego świata kreskówek, i brat Walta, Roy Disney, który w tym czasie był już bankierem w Los Angeles. Bracia zostali partnerami na całe życie. Założyli wspólnie firmę Disney Brothers Studio Productions, przemianowaną później na Walt Disney Company. Walt miał wtedy 22 lata. Filmy o Alicji cieszyły się powodzeniem wśród publiczności, ale dopiero następny projekt, o króliku Oswaldzie, przyniósł Waltowi prawdziwą popularność. Nie przełożyło się to niestety na sukces finansowy. Okazało się, że Winkler pozbawiła Disneya wszystkich praw autorskich. To jednak nie zatrzymało Walta. Niemal natychmiast wymyślił kolejnego bohatera, myszkę Miki. Poprzeczkę postawił sobie jeszcze wyżej. Mimo niezbyt udanych prób udźwiękowienia filmów animowanych, skoordynowanie obrazu z dźwiękiem nastręczało wiele trudności. Disney postanowił pójść w tym kierunku. Studiował dotychczasowe osiągnięcia filmu dźwiękowego i wraz ze swoją ekipą wynajdował nowe rozwiązania. Twórczo rozwijał pomysły poprzedników i uczył się na własnych błędach. Ta pasja tworzenia i ciągłej nauki opłaciła się. Po raz pierwszy w historii kreskówek animowana postać przemówiła. I to głosem samego Disneya. Film Willy z Parowca z 1928 roku, w którym pojawiła się gadająca mysz, przyniósł braciom Disney ogromną sławę w Hollywood, a także sukces finansowy. Tym razem prawa do postaci należały do Disneya, z czego umiejętnie skorzystał, wymyślając niezliczoną liczbę gadżetów z jej wizerunkiem, które zwielokrotniły zyski. Tego także nauczył się sam, wyciągając wnioski z zakończonej niezbyt przyjemnie współpracy z Margaret Winkler. Od tego czasu Walt Disney odnosił sukces za sukcesem. Pojawianie się kolejnych disneyowskich postaci, Kaczora Donalda, Psa Pluto i innych, przyniosło wytwórni i jej właścicielom trwałą sympatię publiczności. Każde spełnione marzenie napędzało Disneya do snucia kolejnych, które śmiało wykraczały w przyszłość. Każde osiągnięcie dodawało mu odwagi i otwierało drogę do dokonań, które wydawały się poza granicami możliwości. Zdobyte doświadczenie i nowe umiejętności pozwalały realistycznie ocenić nowe pomysły, których miał pełną głowę. Pierwsza dźwiękowa kreskówka to pierwsza, ale nie ostatnia z jego innowacji i oryginalnych projektów. Disney stworzył też pierwszą kolorową kreskówkę, nagrodzony Oscarem film Kwiaty i drzewa, a także pierwszy amerykański pełnometrażowy film animowany Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. To było śmiałe marzenie, w które niewiele osób poza nim wierzyło. Wróżono mu bankructwo. On jednak z determinacją przystąpił do działania. Znowu, wszystko miał przemyślane i przestudiowane. Znowu, jak zawsze, gdy zaczynał pracę nad nowym projektem, zwołał cały zespół, by opowiedzieć o swoim pomyśle. Tym razem jednak przeszedł sam siebie. Brawurowo odegrał każdą postać. Wszyscy wstali i bili mu brawo. Współpracownikom nie zostało nic innego, jak podążyć za nim. Film odniósł wielki sukces frekwencyjny i artystyczny. Wydawało się, że w filmie animowanym Disney osiągnął wszystko. Czy mógł zdobywać kolejne doświadczenia?
Znaleźć jeszcze jakieś nieprzetarte szlaki?
Nauczyć się czegoś jeszcze? Okazało się, że tak. Postanowił zrealizować film, w którym połączy animację i aktorstwo. Miały to być przygody niezwykłej niani Mary Poppins. Latami starał się o nabycie praw do tej książki. Ba, obiecał film swoim córkom, a kiedy w 1964 roku obraz był gotowy, okazał się prawdziwym przebojem. Walt był perfekcjonistą. Zatrudniał najlepszych rysowników, kompozytorów, techników. Dbał osobiście o najmniejsze szczegóły. Wybudował nowoczesne, komfortowe studio, by stworzyć pracownikom idealne warunki pracy. Niestety, idealne warunki pracy nie oznaczały idealnej współpracy. Disney z jednej strony chciał, by młodsi nazywali go wujkiem. Powtarzał, że firma jest jedną wielką rodziną. Z drugiej strony zachowywał się jak pan i władca. Jego podwładni nazywali układy panujące w studiu Waltarytaryzmem.
Zmienne nastroje, nerwowość tytana pracy i oczekiwanie, że ludzie będą pracować do późnej nocy, bez urlopów i świąt, stawały się nie do zniesienia. W końcu pracownicy założyli związek zawodowy, a w 1941 roku ogłosili strajk. Disney wpadł w szał. Sytuację załagodził dopiero jego brat Roy, który Walta wysłał na wakacje, a w czasie jego nieobecności dogadał się z pracownikami. Pasja i chęć tworzenia przerodziła się w obsesyjny pracoholizm, który stłumił empatię i zrozumienie, bez których nie można stworzyć dobrych relacji z pracownikami. Jednak empatii i zrozumienia nigdy nie zabrakło mu w domu w stosunku do córek. Może dlatego, że do bycia ojcem doszedł z takim trudem. Marzył o dzieciach. W listach pisanych do matki zwierzał się, że chciałby mieć ich sporą gromadkę, ale to okazało się niemożliwe. Ożenił się już w 1925 roku z pracującą w jego filmie Lillian Banks. Miał 24 lata, a Lillian znał zaledwie kilka miesięcy. Kiedy pierwsza ciąża żony po wielu latach małżeństwa zakończyła się poronieniem, przeżył głębokie załamanie. Wyczekiwane dziecko, córka Diane Marie, pojawiło się na świecie dopiero po 8 latach od dnia ślubu i było jedynym biologicznym dzieckiem pary. Kilka lat później Disneyowie adoptowali dziewczynkę Sharon May. Był to pomysł żony, któremu Walt na początku długo się opierał z powodu swoich obaw. Przez całe życie podejrzewał, że sam był adoptowanym dzieckiem i ta obsesja mocno wpłynęła na jego życie. W końcu jednak uległ żonie i ta decyzja była jedną z lepszych w jego prywatnym życiu. Sharon stała się jego ulubienicą. Nawet sam ubierał i czesał dziewczynkę, co w ówczesnych czasach było rzadko spotykane. A starsza Diane wspominała po latach. Ojciec pozwalał nam na wszystko, na co miałyśmy ochotę. Dał nam swobodę, ale nas nie rozpuszczał. Rodzina była dla Disneya bardzo ważna. Dzięki niej miał energię i siłę do pracy. Zresztą rodzina intensywnie i z pasją brała w niej udział. To żonie Disneya słynna myszka Mickey zawdzięcza swoje imię. Właśnie Lillian je wymyśliła. Oprócz animowanych filmów krótko- i długometrażowych, Walt Disney tworzył również filmy dokumentalne, instruktażowe, na przykład w czasie wojny, czy fabularne. Był także jednym z pierwszych producentów telewizyjnych. Telewizja była kolejną technologią, którą wykorzystywał w swojej działalności. Był twórcą popularnych programów Klub Myszki Mickey oraz Cudowny Świat Walta Disneya. Miał także wiele pomysłów biznesowych związanych ze sprzedażą gadżetów z postaciami z filmów. Jednak pod koniec życia Disney coraz mniej czasu poświęcał filmom. Podążył za kolejnym wielkim marzeniem, obszarem nieznanym, niezagospodarowanym przez nikogo. Zapragnął stworzyć park rozrywki, w którym znalazłyby się wszystkie wymyślone przez niego postacie. Czy chciał w ten sposób podsumować dzieło swojego życia i zobaczyć, jaki sukces osiągnął? A może raczej wynikało to z tęsknoty za szczęśliwym dzieciństwem, którego nigdy nie miał? W każdym razie wolał zdobywać nowe doświadczenia, niż stać w miejscu i odcinać kupony od dotychczasowych sukcesów. Po nieudanej próbie przekonania zarządu do sfinansowania nowego projektu, zainwestował w niego własne oszczędności i w 1955 roku uruchomił Disneyland w Anaheim w Kalifornii. Ta inwestycja, jak wiele poprzednich przedsięwzięć Disneya, znacznie przekroczyła zaplanowany budżet. Zamiast 5 milionów dolarów koszt budowy wyniósł 17. Ale przekroczone zostały także kalkulacje ekspertów dotyczące zainteresowania parkiem. W pierwszym tygodniu odwiedziło go aż 170 tysięcy osób. To był prawdziwy sukces. W centrum parku Walt odtworzył salon, jaki miał w swoim pierwszym domu. Przesiadywał tam godzinami, patrząc na śmiejące się dzieci i zaczął marzyć o jeszcze większym parku. Zakupił 109 hektarów ziemi na południu Florydy. Pragnął tam stworzyć świat doskonały, prototyp miasta przyszłości, którego mieszkańcy mieli testować technologie służące poprawie jakości ludzkiego życia i zdrowia. Nie udało mu się jednak skończyć tego projektu. Zmarł, ale jego marzenie zostało zrealizowane w 1971 roku. To wtedy otwarto na Florydzie park rozrywki, choć nie jest on chyba dokładnie tym, czego pragnął Walt. Śmierć Walta Disneya nie przerwała ekspansji przedsiębiorstwa. Firma nie przestała istnieć. Co więcej, rozwija się do dzisiaj i produkuje wciąż kolejne hity. Obecnie Walt Disney Company zarządza m.in. wytwórniami filmowymi, kanałami telewizyjnymi, wieloma sklepami, supermarketami, stacjami radiowymi, a także parkami rozrywkowymi. Disneylandem i Disney Worldem w USA, Disneylandem w Tokio, Disneylandem pod Paryżem. Sukcesy Króla Lwa, Pocahontas, Dzwonnika z Notre Dame i wielu innych filmów świadczą o doskonałej kondycji disneyowskiego imperium. Gdy dziś patrzy się na tego produkcyjnego giganta, aż trudno uwierzyć, że stworzył go jeden człowiek – Walt Disney, którego napędzała chęć zdobywania nowej wiedzy i nowych doświadczeń.